Bóg jest wielki. Aleluja. Moi kochani, chciałbym dzisiaj zadać wam na początku może takie trochę przewrotne pytanie. Chciałbym was zapytać, czy Bóg dał przykazanie czytaj Biblię? A czasami mam takie wrażenie, jak obserwuję to, jak słucham tego, o czym my, chrześcijanie, mówimy, to czasami tak by wynikało z tego, że Bóg dał przykazanie czytaj Biblię. Często zadajemy to pytanie innym ludziom. Zwłaszcza w momencie, kiedy widzimy, że coś gdzieś tam w jego życiu duchowym zaczyna szwankować. Wtedy pytamy się, a czytasz Biblię? A, no tak. Albo mówi, no tak ostatnio to troszkę może mniej, ale czytam. Tak przyglądamy się Bożym przykazaniom, bo to pytanie, które wam dzisiaj zadałem, dotyczy przykazania Bożego, to chcę powiedzieć, że Bóg nakazał nam, żebyśmy przestrzegali Jego przykazań. A mam czasami wrażenie, że myśmy zrobili z czytania Biblii przykazanie, zamiast skupić się na przestrzeganiu przykazań. Do czego dążę, mówiąc to? Bracia i siostry, czasami czytanie Biblii może stać się taką czynnością mechaniczną w naszym życiu. I to jest pewnego rodzaju zagrożenie, jeśli chodzi o nasz rozwój duchowy. Że my w jakiś sposób popadamy w rutynę, wypełniając pewne ważne czynności, jeżeli chodzi o nasze życie duchowe. A taką niewątpliwie ważną czynnością w naszym życiu, jeśli chodzi o naszą duchową stronę, jest czytanie Bożego Słowa. To jest bardzo istotne i to ma ogromny wpływ na naszą drogę za Panem. Każdy z nas ma gdzieś w swoim sercu to pragnienie, chcę iść za Panem. Możecie powiedzieć amen?
Amen.
I wiecie, Biblia pomaga nam w tym chodzeniu za Panem, ponieważ w Biblii czytamy o tym, czego oczekuje Bóg od nas, jeśli chodzi o naśladowanie Jego. I dlatego dzisiaj zadałem to takie przewrotne pytanie na początku, czy Bóg dał przykazanie czytaj Biblię, bo my czasami tak się zachowujemy w naszym życiu, jakby to było najważniejsze przykazanie. Tymczasem Bóg dał wiele przykazań, wiele przepisów, które powinniśmy zachowywać. A czytanie Biblii ma nam je przybliżyć. Ma nam dać odpowiednie zrozumienie tych przykazań. A więc chciałbym cię zapytać, kiedy czytasz Biblię, czy czytasz ją ze zrozumieniem? Wiecie, ja nieraz łapię się na tym, że otwieram Pismo Święte i czytam jakiś fragment, a gdzieś moje myśli tam gdzieś uciekły daleko. I patrzę się, a już jest koniec strony, już przeczytałem. Ale gdybym tak miał powiedzieć, co przeczytałem? Oj, to by był kłopot, no jest jakaś perykopa, jakiś nagłówek, ale o czym tam jest napisane? czego to się tyczy, czemu to służy w moim życiu, cały ten opis tej historii, którą czytam w Biblii. Chcę ci powiedzieć, bracie, że mam dokładnie tak samo jak ty. Też właśnie się na tym łapię, że dwa wersety przeczytałem, a już trzeci, czwarty gdzieś mi uciekł. I trzeba wrócić do tego tekstu. I trzeba go jeszcze raz czytać, żeby zrozumieć. Ale jeszcze czasem jest dobrze zapytać się Pana: Panie, co ty chcesz mnie dzisiaj powiedzieć poprzez ten tekst, który czytam w Słowie Bożym. Bracia i siostry, czytanie Biblii może stać się rutyną. I kiedy komuś się zadaje pytanie, czy czyta Biblię, no czytam. Ale czy rozumiem to, co czytam? Czy mam odwagę to, co przeczytałem, zastosować w moim życiu? Bracia i siostry, na tym polega między innymi uczciwe czytanie Biblii. Dlatego dzisiaj zadałem to pytanie: czy Bóg dał przykazanie czytaj Biblię? Bo niejednokrotnie to pytanie się pojawia w naszym życiu. My je często zadajemy innym. W tej sprawie chodzi o coś zupełnie innego. Czy Biblia, czy czytanie Biblii nie stało się czasem rutyną dla ciebie? I poza tym, że możesz powiedzieć, że przeczytałem Biblię, że przeczytałem Ewangelię, to tak naprawdę niewiele to wniosło do twojego życia. I wtedy to czytanie Biblii nie ma specjalnie większego sensu. Bo to jest czytanie takie, jakbym czytał jakąś taką świecką książkę. A przecież Biblia to jest święte, natchnione Boże Słowo, które ma moc dokonać zmian w naszym życiu. Bracia i siostry, żeby nam to nie uciekło. Bo kiedy nam to ucieknie, to nagle okazuje się, że stajemy gdzieś dalej od Jezusa i że uczestniczymy w jakiejś religii, ale nie w społeczności z żywym, świętym Bogiem. Dlatego dzisiaj pozwoliłem sobie zadać wam to pytanie. W ogóle chciałbym wam zadać jeszcze jedno pytanie, też ważne. I też takie bardzo oczywiste, jeśli chodzi o życie duchowe człowieka wierzącego. Kiedy modlisz się, czy masz świadomość, z kim rozmawiasz? Bracie i siostro, modlisz się? No pewnie. Bracie, jeśli nie zapomnę, to się zawsze pomodlę. Ale chciałbym dzisiaj cię zapytać, czy modlisz się ze świadomością tego, kim jest ten, który słyszy tą twoją modlitwę? Do kogo zwracasz się w tej modlitwie? Chcę wam dzisiaj powiedzieć, że Bóg, do którego się modlę, to Bóg Wszechmogący. Pan Wszechświat. Potężny, panujący. Trudno wyobrazić sobie nawet Jego wielkość, Jego potęgę i Jego chwałę. My nie jesteśmy w stanie objąć naszym umysłem wielkości Boga. I chciałbym dzisiaj, bracia i siostry, o tym wszechmogącym Bogu parę zdań powiedzieć. O Bogu, którego umysł nasz nie może objąć. Chciałbym mówić o takim Bogu. I dlatego pozwólcie, że przeczytam Boże Słowo, ale nie z rutyną, ale ze zrozumieniem. I chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tym, co będziemy czytać. A chciałbym przeczytać fragment psalmu 8, od 4 do 7 wiersza. To są słowa, które są wypowiedziane z perspektywy człowieka, który szuka Boga w swoim życiu. I kiedy próbuje Go dostrzec w tym, co Go otacza. Czytamy w tym psalmie: gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod stopy jego. Niesamowite słowo, bracia i siostry, które jakby wyjaśnia tą relację, na czym polega ta relacja wszechmogący Bóg, a wierzący człowiek na tej ziemi. Wiecie, kiedy próbuję w jakiś sposób wyobrazić sobie Boga, to mój umysł napotyka na ogromne przeszkody w objęciu, w zrozumieniu Jego wielkości. Popatrzcie, taka rzecz bardzo prosta, z którą my mamy do czynienia każdy dzień, w każdej chwili naszego życia. Czas. Czy zastanawialiście się nad tym, co to jest czas? Wiecie, Biblia mówi nam, że my dążymy do takiego momentu w swoim życiu, że nie będzie czas miał dla nas absolutnie znaczenia. Ponieważ Bóg, którego wierzymy, jest Bogiem wiecznym. On nie ma początku ani końca. Nam jest to w ogóle trudno sobie coś takiego wyobrazić, bo u nas wszystkie rzeczy, które nas otaczają, mają jakiś początek. Potrafimy w jakiś sposób wytłumaczyć, skąd to się bierze, skąd to się wzięło. I możemy przewidzieć, jaki czas będzie ta rzecz mogła działać, funkcjonować. Ale oto z Bogiem jest całkiem inaczej. I z wiecznością jest całkiem inaczej. W wieczności nie ma czasu. Przeczytałem ostatnio w jednym z portali, zdaje się czas.net, tam takie zdanie na temat czasu. Pozwólcie, że zacytuję. Gdybyśmy rozpatrzyli wszystkie możliwe podane wcześniej teorie czasu, zauważylibyśmy, że na przełomie 2000 lat ludzie nie mogli ustalić jednej konkretnej definicji czasu i nadal nie mogą tego zrobić. Człowiek tak naprawdę nie wie, co to jest czas, na czym to polega. Dzisiaj fizycy mają jakąś definicję, ale jeśli głębiej wejdziemy w ten temat, to się okaże, że za bardzo nie wiedzą, co to jest ten czas. Bracia i siostry, Bóg jest ponad czasem. Dla Niego nie istnieje czas. To jest coś niesamowitego. Dlatego tak trudno nam wyobrazić sobie Boga. wyobrazić sobie Jego wielkość. Bo my jesteśmy zamknięci w tych ramach czasowych w naszym życiu. My określamy odległości poprzez czas. Zaczęliśmy czytać o niebie, o gwiazdach dzisiaj. I chcę wam powiedzieć, że odległości między gwiazdami nie są liczone w kilometrach, ale są liczone w latach świetlnych. Światło pędzi z szybkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę. To jest dla nas niewyobrażalna szybkość, niewyobrażalna prędkość. Światło z Słońca potrzebuje kilka minut, żeby dotrzeć do Ziemi. Ale już światło z najbliższej gwiazdy, Alfa Centauri, to jest najbliżej gwiazda położona Ziemi, to światło potrzebuje czasu 4 lat, ponad 4 lat, żeby dotrzeć do Ziemi. No, wiecie, 300 tysięcy kilometrów na sekundę to jest szybkość zawrotna. My nie potrafimy sobie nawet wyobrazić takiej szybkości za bardzo. A są gwiazdy, które są nie kilka lat, ale kilka milionów lat oddalone od Ziemi. Wiecie, to są niewyobrażalne rzeczy dla człowieka, jeśli chodzi o ogarnięcie tego wszystkiego umysłem. I wiecie, dzisiaj ludzie zastanawiają się nad tym wszystkim. Próbuje dzisiaj nauka wyjaśnić nam ten świat, który nas otacza, na który spojrzymy tak jak ten starożytny autor tego psalmu. Gdy oglądam niebo, gdy patrzę na gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, to człowiek zaczyna na to patrzeć i próbuje zrozumieć, skąd się to wzięło i jak to wszystko działa. Dzisiaj panuje taka teoria naukowa, która nazywa się ewolucją. I ludzie próbują poprzez tą ewolucję wiele rzeczy sobie w jakiś sposób wyjaśniać. I powiadają o tym, że gdyby rzeczywiście świat, który stworzył Bóg, istniał kilka tysięcy lat, to niemożliwe by były odległości między tymi gwiazdami tak wielkie. Ale nie tak dawno w jednej z amerykańskich uczelni udało się spowolnić światło. Szybkość światła udało się spowolnić, a inny uniwersytet amerykański przeprowadził takie doświadczenie, że udało się zatrzymać światło. I to bardzo dużo zmienia, jeśli patrzymy z punktu widzenia kreacjonisty na kosmos, na to wszystko, co nas otacza, bo wcale tam, w tym wszechświecie, nie musi to być prędkość światła 300 tysięcy kilometrów na sekundę, skoro można w laboratorium tą prędkość nawet zatrzymać, nie tylko ograniczyć. Wiecie, wielu, którzy mówią o tych wielkich odległościach między gwiazdami, że to świat nie może istnieć kilka tysięcy lat, skoro kilka tysięcy czy milionów lat jest dana gwiazda oddalona od Ziemi, nie czytają dokładnie Słowa Bożego, Biblii, zresztą tam nauka raczej się nie odnosi do Biblii, ale kilka razy w Biblii jest napisane, że Bóg po stworzeniu świata, to możemy przeczytać w Psalmach, rozciągnął niebo. I to jest kilka razy napisane w Biblii, że On rozciągał niebo. A więc te odległości między tymi gwiazdami po stworzeniu świata mogły ulec znaczącej zmianie. A wiecie, to są takie rzeczy, które, nad którymi my się zastanawiamy, których nasz umysł niejednokrotnie nie może objąć. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że to, co widzimy na niebie, nawet uzbrojonym okiem przez lunetę czy przez teleskop, to jest jedynie niecałe 5% tego, co jest stworzone we wszechświecie. Otacza nas świat, którego nie widzimy. Nauka w ostatnich latach dochodzi do czegoś takiego. My, jako ludzie wierzący, wiemy o tym, że jest inny świat, że my dążymy do tego duchowego świata. Ale dzisiaj naukowcy, kiedy próbują zrozumieć tego konstruktora tego wszechświata, nagle odkrywają, że otacza nas świat, którego nie widzimy. Ledwie około 5% jest tego, co my jesteśmy w stanie zobaczyć, tego świata materialnego. Myślę, że słyszeliście o czymś takim jak czarne dziury. Odkryto coś takiego jak czarne dziury w kosmosie i to są takie przedziwne miejsca i w zasadzie nie widać, dlatego nazwano je czarnymi dziurami, ale one mają niezwykłą taką zdolność, że potrafią tą widzialną materię, którą my widzimy w kosmosie, wciągać do tej czarnej otchłani, do tej czarnej dziury i tam cała ta materia, całe to światło, cała ta gwiazda, czy cokolwiek tam jest z materialnych rzeczy, zostaje tam wciągnięta do tej czarnej dziury potężną siłą i znika zupełnie. I w tym miejscu jest ciemna plama, czarna dziura, nic nie widać. I jest tylko wiadomo, że cały ten widzialny świat zniknął tam w środku, w tej czarnej dziurze. I dzisiaj naukowcy zastanawiają się, czym są te czarne dziury wciągające widzialną materię do swojego wnętrza, w których ona zupełnie znika. Ja oczywiście to w uproszczony sposób mówię. Fizyk by wam to wyjaśnił. Tutaj ma całą tą nomenklaturę naukową. Pewnie może by to było bardziej zrozumiałe, może jeszcze bardziej zawiłe. Ale w każdym bądź razie coś takiego istnieje we wszechświecie i nad tym się zaczynają zastanawiać, że nagle coś było i coś znika. I nie ma śladu po tym. Jest odkryta we wszechświecie tak zwana ciemna energia. I ciemna energia to jest 68, gdzieś do 70% tego świata, który nas otacza, a którego nie widzimy. Jest również coś takiego jak ciemna materia i tego jest 26%. I to jest coś, czego my nie widzimy w ogóle. I ledwie 4,9%, więc niecałe 5%, to jest ten świat widzialny, który my widzimy naszymi oczami. Materialny świat. A dzisiaj nauka doszła do tego, że my tylko znamy niecałe 5% tego świata. Możemy zobaczyć 5% tego wszechświata, a cała reszta to jest niewidoczna. To jest ciemna energia, ciemna materia, a świat widzialny to niecałe 5%. Wyobrażacie sobie teraz tego wielkiego konstruktora, Boga, który to wszystko stworzył, który nad tym zapanował. To jest coś genialnego. Coś, co nam jest bardzo trudno odkryć. Powiem wam jeszcze o jednej bardzo ciekawej teorii. Jest taka teoria, która mówi, że obok nas istnieją światy równoległe. Skąd ta teoria się wzięła? Otóż naukowcy nie mają pewności, jaki jest kształt czasoprzestrzeni. Najbardziej prawdopodobne jest to, że jest ona po prostu płaska. Jeśli rzeczywiście tak jest, to oznacza to, że rozciąga się ona w nieskończoność i w pewnym momencie musi się zacząć powtarzać. W takiej sytuacji, jeśli spojrzy się odpowiednio daleko, zobaczy się inną wersję siebie, a dokładnie nieskończoną ilość takich wersji. Niektóre z tych kopii mogą robić dokładnie to samo, co my robimy w tym samym czasie, podczas gdy inne będą się różnić mniejszymi lub większymi szczegółami od noszenia innych ubrań przez zupełnie inną ścieżkę kariery czy wybór najbliższych przyjaciół, aż po znalezienie innego partnera, posiadanie różnej liczby dzieci lub ich brak w tym samym zupełnie innym życiu. To jest coś niesamowitego. Jest taka teoria. Ja kiedy pierwszy raz o niej usłyszałem, jako człowiek wierzący, pomyślałem, no przecież dla nas takim światem równoległym jest ten świat duchowy. Apostoł Paweł go kiedyś opisał, mówi, że zostałem zachwycony do trzeciego nieba. Wiecie, to mnie zaskakuje, że ludzie świeccy, którzy często zakładają, że Boga nie ma, nagle w jakiś taki sposób, poprzez takie dziwne teorie, jakby dochodzą do tego, że istnieje jakieś inne życie, jakiś inny świat obok nas, że to wszystko, co nas otacza, to jest chwilowe, ale istnieją inne rzeczywistości. Wiecie, to mnie zadziwia, jak Bóg stara się człowieka naprowadzić na to, że jest ten inteligentny projekt i jest ten inteligentny projektodawca, architekt tego wszechświata, kosmosu, wszechmogący, potężny Bóg. Wiecie, kiedy słucham tych, to są wszystko hipotezy, teorie o tym, co dzisiaj wam tutaj opowiadałem, ale lubię tego czasami posłuchać, bo w jakiś sposób dociera do mnie, że Bóg takimi sposobami, w Biblii jest napisane, że różnorakimi sposobami stara się dotrzeć do człowieka, żeby człowiek mógł poznać, że Bóg jest, że nie jesteś tworem jakiejś bezmyślnej energii, która tam w jakimś długim czasie coś się wymieszało i nagle powstałeś nie wiadomo z czego i nie wiadomo kiedy. Wiecie, żeby wierzyć w teorię ewolucji, to trzeba mieć naprawdę wielką wiarę. To jest potężna religia, w którą wierzą ludzie, którzy nas otaczają. Ale też i Bóg ma nad nimi zmiłowanie i oni odkrywają przeróżne takie rzeczy, o którym wam dzisiaj opowiedziałem. I chciałbym ten dzisiejszy temat zakończyć jeszcze jedną taką ważną myślą. Znasz potężnego, wszechmogącego Boga. Wiesz, że ten Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa po to, aby zbawił ciebie i zbawił ten świat. I myślę, że masz świadomość potęgi i chwały Boga, że doświadczasz tego w swoim życiu osobistym. No nie sposób, żebyś to zostawił, zostawiła dla siebie, tylko wyłącznie dla siebie. Dlatego Biblia uczy nas o tym, żebyśmy podzielili się z innymi dobrą nowiną, którą znamy, bracia i siostry. I w Słowie Bożym jest napisane: idź i głoś Ewangelię. Wiecie, to jest takie oczywiste. Może poproszę mapę Polski, żebyśmy sobie zobaczyli na następnym slajdzie. Na tej mapie te wszystkie czerwone plamy to są miejsca, gdzie są zbory, gdzie są kościoły, gdzie ludzie są nowonarodzeni. Kościoły protestanckie. Zobaczcie na tą mapę, jak wiele jest białych plam. Po prostu są regiony w Polsce, że nie ma nic. My tutaj akurat na południu, zobaczcie, gdzie jest nasze miasto, to jest dość gęsto tutaj od tych czerwonych plamek. Także tutaj można powiedzieć, że jest dość dużo ewangelikalnych chrześcijan. Wiecie, my mamy w Polsce taki kompleks głoszenia Słowa Bożego, bo my nasłuchamy się o tych wielkich, potężnych ewangelizacjach, które są na przykład w Afryce, gdzie na ewangelizację Reinharda Bonke przychodzi koło miliona ludzi i tysiące się nawraca na tych ewangelizacjach. I kiedy my coś takiego widzimy, to pytamy się, Boże, czemu tego u nas nie ma, tak jak w Brazylii, że na każdej ulicy w jakimś dużym mieście to jest kilka zborów. To jest normalne, bo tam jest przebudzenie. A u nas tak ciężko, żeby nie tylko zbór powstał, ale żeby w ogóle ktoś się nawrócił. Ale bracia i siostry, chciałbym wam powiedzieć, że Słowo Boże mówi do nas: idź i głoś Ewangelię. Nie od ciebie zależy, kto się nawróci. My oczekujemy rezultatów i przez to stale zniechęcamy się, jeżeli ludzie się nie nawracają. Ale naszym zadaniem jest iść i głosić. Dlaczego? Czytamy w pierwszym liście do Koryntian, 3:6-7. Tam jest napisane, apostoł Paweł mówi o sobie: ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. I dalej czytamy: a zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Bracie i siostro, twoim zadaniem jest po prostu zatroszczyć się, żeby ta Ewangelia była głoszona. Posiać, zasadzić. Ktoś może inny przyjdzie po tobie i w sercu tego człowieka podleje to, opowie mu swoje świadectwo. Ty powiesz Ewangelię, powiesz, że Bóg kocha, że potrzebujesz się nawrócić. Ten ktoś może machnie na to rękę, ale za rok czy za ileś do niego przychodzi jego znajomy, którego Bóg w cudowny sposób zbawił i opowie mu świadectwo mocy i chwały Bożej. I ten ktoś podleje. I potrzeba modlitwy, żeby Bóg dał wzrost. Bo to nic z naszego świadectwa, nic z naszego głoszenia Ewangelii, kiedy Bóg nie da wzrostu. To Bóg sprawia cud nowozrodzenia. My mamy opowiedzieć, a Boża wola jest w tym wszystkim najważniejsza. To Bóg decyduje o tych sprawach. Bracie i siostro, dlatego nie skupiaj się tyle na efektach, co na posłaniu, bo jesteś posłańcem dobrej nowiny, więc ją opowiedz i nie przejmuj się dalej, pomódl się po prostu, bo Bóg da wzrost. I myślę, że nas też Bóg uczy pewnych rzeczy tutaj w Polsce, że to tak, ta ewangelizacja idzie po grudzie. Gdy gdzie indziej się pojedzie, no to można zobaczyć, te efekty są zupełnie inne. Ja wam opowiadałem, jak tutaj przyjechał ten misjonarz z Brazylii, zresztą brat Belarmino, który był tutaj rok temu, jest efektem tej misji brazylijskiej, która przyjechała do Polski. I oni też tak myśleli, że tutaj jak wyjdą gdzieś na jakieś miasto, to zaraz na jednej ulicy będą trzy zbory powstaną. Ale z biedą jeden zbór powstał w jednym mieście w Polsce i chwała Bogu przez zwiastowanie tej misji brazylijskiej. Ale oni zrozumieli, że to nie na tym polega, to nie jest tak dokładnie jak w Brazylii w Polsce. Każdy kraj ma swoją specyfikę i my musimy, bracia i siostry, odkryć ten klucz tutaj w Polsce, żebyśmy mogli bez znużenia któregoś dnia rządzić, bo piękne rzeczy są, kiedy możemy widzieć ludzi, którzy się nawracają, to myślę, że tak serce człowieka rośnie wierzącego wtedy. I moim pragnieniem jest, żeby jak najwięcej ludzi tutaj było zbawionych. Bracia i siostry, a więc kończąc te dzisiejsze nasze rozważania, oto zadałem pytanie o czytanie Biblii. Oto zadałem pytanie o modlitwę. I oto zachęciłem was do tego, żebyście szli i opowiedzieli ludziom o tym, co w tej Biblii. Życzę wam wiele łaski, wiele odwagi i doświadczania wszechmogącego Boga na każdy dzień w swoim życiu. Amen.